Program Drugi Polskiego Radia jest 15.
Kwadrans bez muzyki.
Józef Elsner przeszedł do historii muzyki jako nauczyciel Fryderyka Chopina, autor jakże celnej opinii o nim. Szczególna zdatność, geniusz muzyczny. W tym roku przypada 250. rocznica urodzin zasłużonego dla polskiej kultury muzycznej kompozytora i pedagoga. Z tej okazji odbył się festiwal wokół Józefa Elsnera, festiwal romantycznych kompozycji poświęcony przede wszystkim jego twórczości, ale także uczniów. Jak odbierali jego muzykę młodzi i co jeszcze powinniśmy wiedzieć o kompozytorze? Posłuchajmy audycji Beaty Stylińskiej.
Oczywiście wszyscy wiemy, że Elsner urodził się 250 lat temu w Grodkowie na Śląsku. Był Niemcem. Trafił do Warszawy przez Wiedeń, Brno i Lwów i w Warszawie osiadł na wiele, wiele lat do końca życia i współtworzył kulturę muzyczną na ziemiach polskich, można powiedzieć. Wtedy Polski oczywiście na mapie nie było, ale w każdym razie na pewno kultura polska była. I on był bardzo czynnym, aktywnym współtwórcą tej kultury.
Profesor Barbara Przybyszewska-Jarmińska z Instytutu Sztuki.
Być może zrobił więcej niż cokolwiek inny dla kultury polskiej, działając w Warszawie. Przypominam, że założył pierwszą uczelnię muzyczną w Warszawie, że założył pierwsze wydawnictwo muzyczne, w którym wydawano nuty, czyli wybór pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich. Ta inicjatywa była bardzo krótkotrwała, ale z całą pewnością dla kultury polskiej miało to istotne znaczenie. Elsner był przekonany o tym, że język polski jest bardzo odpowiedni do komponowania muzyki do tych tekstów. Napisał dwie rozprawy o metryczności i rytmiczności języka polskiego oraz o melodii i śpiewie, w których rozprawach pokazywał, że jest to bardziej dogodny język do pisania muzyki niż na przykład niemiecki. Już działając we Lwowie, czyli to była ostatnia dekada XVIII wieku, komponował utwory, w których wykorzystywał wątki polskie z muzyki ludowej, a najwięcej tych związków z polskością, że tak powiem, miały rytmy tańców polskich, które wykorzystywał zarówno w muzyce instrumentalnej, jak i w muzyce wokalno-instrumentalnej, w tym przede wszystkim w operach. Oczywiście uważamy, że ojcem opery narodowej polskiej był Stanisław Moniuszko, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę opery Józefa Elsnera, okaże się, że te wątki narodowe są tam już bardzo silnie obecne i to zarówno z uwagi na tematykę, historyczną tematykę, jak i z uwagi na wykorzystywane elementy muzyczne, w tym zwłaszcza tańce polskie. Elsner bardzo zabiegał o to, żeby rozwijać polską mieszczańską kulturę. To było coś, co było w Polsce w niewielkim stopniu rozwinięte z uwagi na charakter naszego społeczeństwa w tamtych czasach. Niejako przenosił wzorce kultury muzycznej mieszczańskiej z Wiednia, ze Lwowa do Warszawy. To, co mieliśmy okazję usłyszeć podczas festiwalu, to muzyka fortepianowa i kameralna. I chciałam zwrócić uwagę na tą właśnie muzykę kameralną, wśród której były pierwsze kwartety. Pierwsze kwartety, które w ogóle powstały w historii muzyki polskiej. Tak je kwalifikujemy, że one właśnie należą do historii muzyki polskiej. One powstały we Lwowie w większości, zachowały się szczęśliwie i w tej chwili są one przygotowane do wydania w Monumenta Muzyce in Polonia w serii Opera Selecta. Pan profesor Jerzy Morawski przygotowuje edycję utworów kameralnych Elsnera i tam właśnie znajdą się kwartety, a mamy zachowanych 6 kwartetów smyczkowych oraz kwartet fortepianowy, także nie jest to mała twórczość i bardzo warto, żeby ona nie tylko została wydana, ale żeby rzeczywiście była wykonywana przez muzyków.
To jest muzyka taka w stylu Brian, Aleksandra Kulz. I bardzo przyjemne jest dla mnie jako wykonawcy, że mogę sobie tą partię tak ozdobić po swojemu, zresztą z Krzysiem Książkiem. Mamy tutaj bardzo duże porozumienie i bardzo to jest przyjemne, wręcz na bieżąco sobie potrafimy coś tam dopowiedzieć w tym graniu. A ponieważ są miejsca, gdzie ta partia skrzypcowa jest taka, no rzeczywiście, czy w ogóle partytura jest właściwie bardzo przejrzysta, no to to wręcz po prostu zachęca, żeby się tak poczuć właśnie pod rękę z kompozytorem i coś dodać od siebie. To jest klasyczna sonata, może nawet późno-klasyczna, są takie miejsca, gdzie już pozwalamy sobie na jakieś rubato. Oboje z Krzysiem jesteśmy nawet zaskoczeni, ile nam się udało znaleźć właśnie takich rzeczy, co można zrobić jakimś tempem, charakterem, właśnie takimi dodatkami, ozdobami i one się zrobiły fantastyczne, te sonaty. Po prostu mamy teraz ogromną frajdę, nie mówiąc o tym, jak bardzo nas zainspirował, mnie przede wszystkim, ten fortepian historyczny. Po raz pierwszy mam możliwość się przestroić do tego niższego stroju i kiedy mieliśmy tą pierwszą próbę, to zrobiliśmy nową sonatę tak naprawdę. Inne tempa, inne przebiegi, inne pokazały się jakieś inne harmonie, dużo więcej charakteru, także ja jestem, strasznie już czekam na to wieczorne granie.
Wydaje się, że jeżeli chodzi o muzykę kameralną, a w szczególności tę muzykę na małe zespoły instrumentalne, komponował je tylko w okresie, kiedy był we Lwowie i w początkowym okresie działalności w Warszawie. I zdaje się, że nie zyskała ona wielkiego aplauzu, ponieważ z czasem przestał w ogóle taką muzykę komponować. Można oczywiście to tłumaczyć tym, że zajął się bardzo twórczością operową, co było związane z jego działalnością w Operze Warszawskiej, ale może nie wyłącznie z tego powodu. Jest faktem, że muzykowanie domowe i granie kwartetów nie było chyba ani bardzo popularne w XIX wieku na ziemiach polskich, ani nie było odbiorców w Warszawie tych kwartetów, które on starał się wydawać zresztą za granicą, żeby one się rozchodziły, ale zaprzestał tej działalności. Jeżeli chodzi o utwory fortepianowe, tutaj znowu pan profesor Jerzy Moraski jest autorem wydania tomu utworów fortepianowych, które były rozproszone, udało się je pozbierać i wydać w wydaniu źródłowo-krytycznym. Znaczna część tych kompozycji została wydana we własnym wydawnictwie Elsnera, wspomnianym wyborze pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich. Poza tym są oczywiście również utwory wydawane w innych drukach oraz zachowane rękopiśmiennie. Tym, co wydaje się, że trzeba podkreślić, to jest wprowadzenie do polskiego repertuaru utworów na cztery ręce. Tego wcześniej przed Elsnerem nie było. To znowu ten element muzykowania domowego.
Swoją przygodę z muzyką Elsnera rozpocząłem w zasadzie na prośbę Stowarzyszenia Beethovenowskiego.
Krzysztof Książek.
Na okazję tego festiwalu. Ciekawa sprawa, ta jego muzyka. Znaczy wiadomo, że to jest jakieś takie typowo salonowe, ale jest dość dobrze skonstruowane. Miał dobre rzemiosło kompozytorskie. Umiał różne rzeczy łączyć. No, z drugiej strony pisał w takim czasie, że my dzisiaj to możemy tak traktować trochę z przymrużeniem oka, rozwijać jego myśl, doimprowizowywać coś. I jakby to jest w stylu tego, co się kiedyś robiło. Na przykład, że za każdym razem ta melodia, która jest, to my ją możemy jakoś tam trochę wygiąć w inną stronę. Dorobić jakąś kadencję, gdzie ona by pasowała, albo jest nawet napisana, tylko po prostu jest jakieś zawieszenie. To było bardzo z duchem czasów, w którym on żył. No zresztą tak samo Chopin, prawda? Młody Chopin pisał koncert F moll i pisał 7 wersji jednego jakiegoś ozdobnika. Można powiedzieć, że się nie mógł na nic zdecydować, ale tak naprawdę za każdym razem trochę to czuł inaczej, trochę to inaczej słyszał. I myślę, że to było bardzo właśnie powiązane z tą muzyką, jakaś taka improwizacyjność.
Jakie utwory ma pan w repertuarze Józefa Elsnera?
Sonatę? Bedur, Poloneza Bedur i Rondo ale Mazurek Giemol i razem z Aleksandrą Świgut 6 polonezów na 4 ręce, a razem z Aleksandrą Kuz 2 sonaty skrzypcowe. Ja muszę powiedzieć, że mnie jakoś najbardziej przekonują sonaty skrzypcowe. Oczywiście zawsze gra się łatwiej taką nieznaną muzykę z kimś. Raz, że dochodzi ta taka interakcja, a dwa, że ktoś też ma jakiś swój pomysł, coś wnosi do tego, więc to jest cały czas jakiś taki dialog. A jeżeli chodzi o sonatę fortepianową, to są naprawdę dobre tematy. I zaczyna się takim zawieszeniem. Ma bardzo piękną drugą część, z taką trochę w stylu, może Beethovena to za dużo powiedziane, ale taką bardzo poważną, nie operową, taką trochę prostszą. Jednak bliżej mu myślę do Mozarta, do Haydna i nie za bardzo gdzieś bym go umieszczał później. Mimo, że umiera w połowie XIX wieku, bardzo, bardzo klasyczny, ale też bardzo uroczy.
Aleksandra Świgut, jak pani bierze na warsztat utwory kompozytorów, których pani nie zna albo zna tylko nazwisko, zupełnie nie kojarzących z muzyką, to stara się pani czegoś o nich dowiedzieć?
Staram się zaufać samej muzyce. Próbuję, może zaglądam czasem do książek lub wypytuję ludzi. Staram się może zapoznać troszkę z jego twórczością, żeby się zainspirować, ale nie jest to gdzieś moim głównym celem. Moim głównym celem jest takie utożsamienie się z muzyką i oddanie w pełni charakteru tej muzyki.
Wiedząc o Józefie Elsnerze, że był nauczycielem Chopina, czego się pani spodziewała, sięgając po jego utwory?
Nie spodziewałam się muzyki podobnej do Chopina, ponieważ muzyka Chopina jest unikatowa. Szczerze mówiąc, w ogóle nie wiedziałam, czego się spodziewać. Myślałam, że jest to muzyka salonowa, może być to muzyka salonowa, ponieważ są to utwory natury użytkowej, są to polonezy, sonaty pisane dla jaśnie wielmożnych, panien z dobrego domu. Mile się zaskoczyłam, są to utwory o dużych walorach artystycznych. To będzie polonez F-moll, ofiarowany jaśnie wielmożnej Konstancji Złońskich-Tymowskiej. To jest też ciekawe, bo w sumie w szkołach i na uczelniach mało uwagi poświęcamy wczesnej twórczości Chopina i też temu tłu historycznemu, temu kontekstowi historycznemu, w związku z czym zabieramy się za dzieła, nie mając pojęcia, czym Chopin się inspirował. Także to jest dla mnie też taka duża lekcja, jak wyglądała twórczość wtedy w Polsce, jakie były wpływy. Mam wrażenie, że ta muzyka jest po prostu autentycznie polska. Też w sonatach bardzo często są w takiej klasycznej, możemy powiedzieć, jego twórczości, czyli sonatach, kwartetach, operach jest bardzo dużo tych elementów polskich. My chcieliśmy przy tej muzyce też po prostu dobrze się bawić, w związku z czym bardzo dużo improwizujemy. Zdarza się, że pozwalamy sobie na taki subtelny wtręt ze skalą góralską na przykład. Skład kameralny, granie na cztery ręce z pianistą, co zdarza się bardzo rzadko, jest takim dobrym pretekstem do spotkania po prostu i do twórczej zabawy.
Wszystkie te utwory wybrzmiały na instrumencie historycznym.
Tak, jest to instrument z kolekcji pana Andrzeja Włodarczyka, który w Słupnie posiada większą ilość instrumentów. Mogliśmy sobie zrobić próbę, wybrać instrument. Wybraliśmy instrument Johna Broadwooda z 1847 roku. Datowany jest ten instrument. Co ciekawe, pan Andrzej Włodarczyk powiedział mi, że to Maria Szymanowska przywiozła ten instrument do Polski i nie zapłaciła cła, dlatego że poproszona, aby udostępniła ten fortepian mistrzom polskim, żeby mogli zobaczyć, jak te instrumenty są zbudowane i ewentualnie skopiować jakieś rozwiązania. I ten instrument, choć późniejszy, bardzo dobrze współbrzmi z tą muzyką Elsnera, która jest nieco wcześniejsza.
Ostatni okres życia Elsnera to czas, kiedy komponował przede wszystkim muzykę religijną, kontynuując również działalność jako twórca muzyki fortepianowej, trochę pieśni. I to, co bardzo ważne również, aczkolwiek zaczęło się to już wcześniej, to przygotowywanie podręczników dla śpiewaków, dla uczniów. Uważam, że nie można przecenić znaczenia Józefa Elsnera dla kultury polskiej w XIX wieku. Wydaliśmy już utwory fortepianowe, pieśni, kilka wybranych mszy oraz operę Król Łokietek, czyli Wiśliczanki. I właśnie na tej operze już widać, że być może jednak nie tegoroczny solenizant Moniuszko, ale tegoroczny solenizant Elsner był twórcą opery narodowej.
Z profesor Barbarą Przybyszewską-Jarmińską, a także wykonawcami Aleksandrą Kulc, Aleksandrą Świgut i Krzysztofem Książkiem rozmawiała Beata Stylińska.